Każdy piłkarz to historia zasługująca na osobną książkę. Od zawodników świętujących sukcesy, przez przeżywających porażki, po zmagających się z problemami na boisku, w szatni i w prywatnym życiu. Fragment książki Antoniego Bugajskiego Był sobie piłkarz, czyta Patryk Ołdziejewski.
Robert Gadocha. Za garść dolarów. Był jednym z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Czarował dryblingami i rzadko spotykaną techniką użytkową. Sam jednak przystał na los człowieka zepchniętego w głęboki cień. Afera dolarowa sprawiła, że Robert Gadocha, dawny as reprezentacji Polski i czołowy gracz Legii, wybrał milczenie. Zerwał kontakty nawet z dawnymi kumplami z boiska. Na mundialu w 1974 roku nie strzelił żadnego gola. Był za to mistrzem asyst. Po jego zagraniach koledzy zdobyli aż 7 bramek. Mogło być jeszcze lepiej, bo w meczu z Argentyną 3-2 Gadocha trafił w słupek, a z Jugosławią 2-1 popisał się spektakularną solową akcją, podczas której mijał rywali niczym Diego Maradona 12 lat później w starciu z Anglią. Tyle, że Polak na koniec rajdu posłał piłkę jednak w boczną siatkę. Obok Kazimierza Dejny i Grzegorza Laty został wybrany do 11 Mistrzostw Świata. I właśnie Lato opowiedział kiedyś historię, która legendzie Gadochy mocno zaszkodziła, powodując, że do dzisiaj w życiu publicznym zupełnie go nie ma. Całkiem świadomie uznał, że nie musi się nikomu tłumaczyć. Kolegom z reprezentacji też nie, choć mieli powody podejrzewać, że Gadocha ich oszukał. Robuś najlepszy. Król strzelców niemieckiego mundialu przyznaje, że na tamte czasy legionista był topowym skrzydłowym globu. To, co zrobił z Bertie Foxtem na Mistrzostwach Świata, Fox do dzisiaj chyba nie może koszulki doprać, zachwycał się Lato w autobiograficznej książce spisanej przez Macieja Polkowskiego. Zarazem zaznaczał, że Gadocha, mimo tylu asyst, był boiskowym egocentrykiem, złaknionym indywidualnych sukcesów i pochwał. Przytoczył jedno z przypisywanych Gadosze powiedzeń. Daję ci piłkę frajer, ty mu niby odgrywasz, myk pod siebie i do brameczki. Kto najlepszy? Robuś najlepszy. W cytowanej autobiografii, wydanej w 1994 roku, Lato po raz pierwszy wspomniał o dodatkowej finansowej motywacji, po którą stanęli Argentyńczycy. Chodzi o mecz z Włochami, ostatni w fazie grupowej na Mistrzostwach Świata. Zwycięstwo Polaków oznaczało, że do drugiej rundy, oprócz biało-czerwonych, mających przed tym spotkaniem już zagwarantowany awans, przeszliby też Argentyńczycy, którzy w równolegle toczonym meczu musieli pokonać słabiutkie Haiti różnicą co najmniej 3 bramek. I tak się rzeczywiście stało. Wygrali 4-1, a Polska swój mecz 2-1. Pytanie tylko, czy Argentyna, obawiająca się, że nasz zespół spotkanie z Italią może potraktować ulgowo, faktycznie złożyła obietnicę finansowej premii? Lato był przekonany, że tak. Wtedy nie wymienił żadnych nazwisk, mówił zresztą o 2-3 zawodnikach polskiej drużyny. Mieli przyjąć 18 tysięcy dolarów, ale nie podzielili się z pozostałymi kolegami, którzy nie wiedzieli o argentyńskim bonusie. Luźniejsza atmosfera. Ujawniona przez Latę sprawa wtedy rozeszła się po kościach. W 30. rocznicę mundialowego medalu wrócił do niej w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego i był już bardziej konkretny. Wciąż nie wymienił żadnego nazwiska, ale listę podejrzanych ograniczył do jednej osoby. Na dodatek łatwo można ją było zidentyfikować. O całej sprawie dowiedziałem się dopiero 10 lat po mundialu. Byłem wtedy zawodnikiem Atlanta Mexico City. Mieliśmy w klubie jakąś imprezę. Zrobiła się luźniejsza atmosfera i na zwierzenia zebrało się Rubenowi Ayali, który w 1974 roku grał w ataku reprezentacji Argentyny. Zaczął mi opowiadać, jak Argentyńczycy dyskutowali między sobą, że trzeba Polaków zmobilizować do poważnej gry z Włochami. Ustalili, że każdy z nich ze swojej premii za zakładany awans do drugiej rundy odpali Polakom po 1000 dolarów. 22 piłkarzy plus 2 trenerów, a więc w sumie 24 tysiące dolarów. Relacjonował Lato, uściślając, że do odbiorcy trafiło 18 tysięcy dolarów, a resztę przejął pośrednik. Przedstawił też hipotezę, dlaczego odbierający kasę zawodnik z nikim się nie podzielił. Widocznie piłkarz, którym zdaniem Ayali był kluczowym graczem Polski i z nim należało rozmawiać jako reprezentantem nas wszystkich, uznał, że i tak wygramy z Włochami. Mieliśmy przecież wystąpić w żelaznym ustawieniu. Byliśmy na fali. A 18 tysięcy zielonych piechotą nie chodzi. Z czysto logicznego punktu widzenia postawę naszego kolegi można próbować jakoś zrozumieć, ale tylko z logicznego, opowiadał Lato. Gadocha wszystkim rewelacjom stanowczo zaprzeczył. Zrobił to twardo i jednoznacznie, po czym zapadł się pod ziemię. Dał się przekonać. Przez następne lata Gadocha publicznie prawie się nie pokazywał. Niekiedy widziano go na stadionie Legii, ale zdecydowanie więcej czasu spędzał w swoim domu na Florydzie. W 2013 roku dodzwonił się do niego Rafał Churkowski, syn nieżyjącego już cenionego dziennikarza i historyka futbolu Romana Churkowskiego. Gadocha zgodził się udzielić wywiadu dla polsatsport.pl. Kontakt umożliwił mi mieszkający we Francji Tadeusz Fogiel, bo obaj znali się od lat i darzyli zaufaniem. Z pewnością nie bez znaczenia był też fakt, że Gadocha miał dobre relacje z moim ojcem. Pamiętam podróż w większym gronie byłych reprezentantów Polski na pokazowych meczach do Paryża. Byłem jeszcze wtedy dzieckiem i podczas wycieczki trzymałem z synem Roberta Gadochy. W każdym razie absolutnie nie było tak, że jemu zależało na wywiadzie. Wręcz przeciwnie, ten jeden raz dał się przekonać, opowiada nam Rafał Churkowski. W opublikowanej rozmowie Gadocha powtórzył, że z argentyńskimi dolarami nie miał nic wspólnego. Nie wziąłem tych pieniędzy. Przecież gdyby do czegoś doszło, moi koledzy siłą rzeczy wszystkiego by się dowiedzieli. Dlaczego to wyszło dopiero po 30 latach? To wszystko dzieło mojej byłej żony. Była wpływowa, pracowała dla MSW, szantażowała mnie, że jeśli nie zrezygnuję z domu, zniszczy mi życie. Moje nazwisko zostało zszargane. Stanowczo stwierdził, przyznając przy tym, że na stałe mieszka na Florydzie. Pukali? Nie otwierał. Nie mam z nim kontaktu i nie słyszałem, żeby któryś z moich kolegów z drużyny Górskiego miał. To nie jest przypadek, bo mam wrażenie, że gdy wypłynęła sprawa argentyńskich pieniędzy, świadomie zniknął z pola widzenia. Może poczuł się urażony, że ktoś daje wiarę sensacyjnym doniesieniom. No ale z drugiej strony nie próbował się tłumaczyć. Dużo razem przeżyliśmy, więc na pewno byśmy go spokojnie wysłuchali. Kiedyś wspólni znajomi próbowali spotkać się z nim na Florydzie. Dzwonili, lecz nie odbierał telefonu. Pukali do drzwi, ale nie otwierał, opowiada Lesław Ćmikiewicz, kolega Gadochy z Legii i reprezentacji. Czy ja wierzę w jego niewinność albo winę? Pyta retorycznie Ćmikiewicz. To nie jest kwestia wiary albo niewiary. Nie znam faktów, a krążących informacji nie potrafię zweryfikować, choć bardzo bym chciał. Robert zawsze był trochę z boku. Chadzał własnymi ścieżkami. Jednak w szatni nie dawał się spychać do kąta. Miał rozbudowane poczucie piłkarskiej wartości i umiał pokazać na boisku. W piłkę rzeczywiście potrafił grać jak mało kto. Gdy był w formie, na lewym skrzydle siał spustoszenie. To, co opowiedział Grzegorz Lato, zabrzmiało wiarygodnie. Pierwsza żona Roberta też przyznawała, że trzymała te pieniądze. A ja zwyczajnie uważam, że brudy wcześniej czy później wychodzą na wierzch. Zwraca uwagę Władysław Żmuda, czyli kolejny medalista Mistrzostw Świata z 1974 roku. Po chrześcijańsku mogę mu wybaczyć, ale niesmak pozostaje. Naszym przywódcą nie był, jednak zawsze zajmował konkretne stanowisko. Do tego potrafił niegłupio powiedzieć, a mądrego zawsze warto posłuchać. A piłkarz był pierwszorzędny, dodaje Żmuda.
Był to fragment książki Antoniego Bugajskiego Był sobie piłkarz. Czytał Patryk Ołdziejewski. Książkę polecają Biblioteka Przeglądu Sportowego oraz Polskie Radio Białystok.